Witam w Częstochowie. Zapraszam na spacer po Jasnej Górze oraz rozłożonym u jej podnóża mieście. Stoimy plecami do punktu informacji turystycznej. Proszę obrócić się w lewo i iść prosto w stronę widocznej wieży sanktuarium. Znajdujemy się na Alei Najświętszej Maryi Panny. To główna ulica Częstochowy, prowadząca z centrum miasta na Jasną Górę, na której wznosi się słynny zespół klasztorny. Dla większości chrześcijan Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej jest ważnym centrum duchowym Europy, a zarazem jednym z pięciu najczęściej odwiedzanych sanktuariów maryjnych na świecie. W polskiej tradycji o Jasnej Górze mówi się serce Rzeczypospolitej. Poza wymiarem religijnym, klasztor jasnogórski posiada także wyjątkowo cenne walory historyczne. Wiążą się z nim przełomowe wydarzenia w dziejach narodu i państwa polskiego, a liczbą zabytków mogłaby Jasna Góra obdzielić wiele ośrodków turystycznych. Aleją Najświętszej Maryi Panny, nazywaną przez częstochowian alejami, wędrują corocznie setki tysięcy pieszych pielgrzymów. Najwięcej zawsze przybywa ich tutaj w sierpniu, podczas uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Idą, pokonując często setki kilometrów. Na końcu czeka ich jeszcze lekka wspinaczka, tak jak i nas za chwilę. Klasztor bowiem stoi na wzgórzu jurajskim o wysokości prawie 300 metrów nad poziomem morza. Zanim jednak rozpoczniemy podejście, cofając się równocześnie w przeszłość, podczas poznawania historii, sanktuarium i Częstochowy, rozglądnijmy się uważnie po deptaku. W drodze na Jasną Górę, pośrodku alei powinniśmy zobaczyć ciekawą fontannę. To rzeźba przedstawiająca dziewczynkę z gołębiami. Powiedzą Państwo, rzeźba jak rzeźba, ale czy wiedzą Państwo, że tę dziewczynkę wiele łączy z fabryką snów w Hollywood, a nawet ze słynnymi Oscarami? Nie wierzą Państwo? A jednak autorką figury jest Ewa Maliszewska, która stworzyła postać głównego bohatera w nagrodzonym Oscarem filmie animowanym Piotruś i Wilk. Przypominam, że idziemy dalej prosto. Wróćmy w opowieści do samej alei. Ten reprezentacyjny bulwar został wytyczony w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy w jedno miasto połączono funkcjonujące dotąd obok siebie dwa ośrodki, Starą Częstochowę i Nową Częstochowę. Będzie o tym zresztą jeszcze mowa. Wśród zabytków ulicy wyróżnić możemy ładne kamienice, wybudowane w pierwszych dziesięcioleciach jej istnienia. Mają co prawda skromne, ale eleganckie, klasycystyczne fasady. Oczywiście na alei nie brakuje też nowoczesnych elementów, jak choćby wspomniana wcześniej dziewczynka z gołębiami. Ale idźmy dalej. Proponuję marsz środkiem alei. Nic nie będzie nam zasłaniać następnego celu naszego spaceru, sanktuarium na Jasnej Górze. Wracamy do historii. To wyniosłe miejsce, sąsiadujące na dodatek z innymi wzniesieniami, oblanymi wodami rzeki Warty i kilku mniejszych potoków, prędzej czy później musiało przyciągnąć osadników. Początki Częstochowy, jak i samego klasztoru, sięgają czasów średniowiecznych. Osada o nazwie Częstochowa z pewnością istniała już w XIII stuleciu, czyli około 800 lat temu. Niedługo później rozpoczęła się historia klasztoru. Było to dawno, więc i obrosło w legendy. Zbliżamy się do skrzyżowania ze światłami. Przystańmy przed nim, a ja wspomnę tylko o jednej z legend. Mówi ona, że założycielem osady był już w XI wieku rycerz o imieniu Częstoch. Historycy zgłaszają jednak co do tego wątpliwości. Twierdzą stanowczo, że pierwszy raz o Częstochowie wspomniano w 1220 roku w dokumencie kościelnym. Zaś do przełomowych wydarzeń doszło tutaj w drugiej połowie wieku XIV. I tak, najpierw król Kazimierz Wielki lokował Częstochowę na prawie magdeburskim, czyli pozwolił jej zorganizować się na wzór niemiecki. Po upływie niewielu lat, około 1370 roku, Częstochowa staje się miastem z prawdziwego zdarzenia. A nieco później, w 1382, na wznoszącą się w pewnej odległości od świeżo założonego miasta Jasną Górę, przybyli pierwsi zakonnicy, dając początek słynnemu klasztorowi. Przejdźmy teraz na drugą stronę ulicy. Udamy się aleją w górę. Przed przejściem przez przecznicę proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po drugiej stronie ulicy. Idziemy dalej w kierunku widocznego klasztoru. Aleja w bezpośrednim jego sąsiedztwie ma już za patrona nie Najświętszą Maryję Pannę, ale Henryka Sienkiewicza. Po obu jej stronach, na stokach Jasnej Góry, ciągną się piękne parki podjasnogórskie. Ten z lewej nosi imię Stanisława Staszica, ten z prawej 3 maja. Zanim powrócę do opowieści historycznej, skieruję jeszcze Państwa uwagę na pomnik, który minęliśmy na początku alei po prawej stronie. To błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, zamordowany przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa. Autorem rzeźby jest częstochowski artysta Jerzy Kędziora. Słynie z niezwykłych rzeźb, balansujących, czyli zawieszonych wysoko nad ziemią postaci spacerujących po linie. Być może widzieli Państwo przechodzącego przez rzekę rzeźbę, która stała się jednym z symboli Bydgoszczy. Bardzo interesująca. Już teraz zasygnalizuję też Państwu, że wkrótce po prawej miniemy częstochowski grób nieznanego żołnierza. Proszę zwrócić na niego uwagę. Ale przenieśmy się ponownie do XIV wieku. Powszechnie przyjmuje się, że fundatorem klasztoru był książę Władysław Opolczyk, niezłe ziółko. Książę potrafił bratać się z krzyżakami przeciw Polsce czy wojować z polskim królem. Proponował nawet w XIV wieku rozbiór Królestwa Polskiego między sąsiednie państwa. A jednak zapamiętany został głównie jako fundator klasztoru i ofiarodawca cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem. Utrwaliły to jeszcze legendy. Według jednej z nich książę, wracając z Rusi do rodzinnego Opola, miał wieść ze sobą ikonę z wizerunkiem Czarnej Madonny. Pod Jasną Górą konie nie mogły jednak ruszyć z miejsca, dopóki Władysław nie uczynił ślubu, że ufunduje tutaj klasztor Paulinów i przekaże im cudowny wizerunek. W każdym razie zakonnicy przybyli do Polski z Węgier, gdzie zakon świętego Pawła I Pustelnika, popularnie nazywany Paulinami, został nieco wcześniej ustanowiony. Przybywszy tutaj, w niewielkim kościółku umieścili podarowany im obraz Madonny, a samo wzgórze ochrzcili na pamiątkę swojego macierzystego klasztoru, Jasną Górą. Według legendy obraz namalował święty Łukasz na desce ze stołu, który stał w domu świętej rodziny. Później malowidło zawiłymi drogami miało dostać się na Ruś, skąd zostało zabrane przez księcia Władysława Opolczyka. A co mówią fakty? Że obraz namalowano na płótnie, które naklejono na drewnianą deskę. Że mógł powstać w Bizancjum lub we Włoszech w okresie średniowiecza. Że reprezentuje typ obrazu zwany z grecka chodogetrią. Maryję przedstawiono frontalnie z małym Jezusem na lewym ramieniu. Na obliczu Maryi widnieją dwie szramy, ale o tym opowiem w dalszej części wycieczki. Tymczasem wyjaśnię jeszcze związki patrona alei, którą idziemy, Henryka Sienkiewicza, z Jasną Górą. Po pierwsze, stworzył w trylogii pamiętny obraz oblężenia klasztoru przez Szwedów. A ponadto należał do paulińskiej konfraterni, czyli honorowego stowarzyszenia dobroczyńców i współpracowników zakonu. Na liście konfratrów znaleźli się m.in. król Kazimierz Jagiellończyk, historyk Jan Długosz, kardynał Stefan Wyszyński, a nawet biznesmen Jan Kulczyk. Powinniśmy zbliżać się do schodów prowadzących na wzniesienie. Powyżej nich znajduje się kolumna. Proszę iść schodami po lewej stronie, a następnie dalej alejką na wzniesienie. Okrążymy mury klasztorne tak, żeby mieć je cały czas po prawej. W ten sposób dojdziemy do bramy głównej. Znajdujemy się na Błoniach Jasnogórskich, rozległym, trawiastym głównie placu u podnóża murów klasztornych. To tutaj modlą się wierni podczas największych uroczystości. Są ich tysiące, setki tysięcy, milion. Tak, nie przesadzam. Proszę sobie wyobrazić, że 26 sierpnia 1956 roku na jasnogórskich ślubach narodu polskiego, które przygotował kardynał Stefan Wyszyński, zgromadził się na tym placu nawet ponad milion wiernych. W głębokiej PRL, w czasach prześladowań Kościoła. A później były przecież i msze za ojczyznę z udziałem księdza Jerzego Popiełuszki, czy wizyta Jana Pawła II. Plac nie jest pusty. Wcześniej minęli państwo stojącą na wysokiej kolumnie marmurową figurę Matki Bożej Niepokalanej. Liczy sobie ona kilka lat. Zaledwie. Zastąpiła starszą, mocno zniszczoną upływem czasu, a postawioną przed niemal 100 laty. Wcześniej zaś na tym miejscu stał pomnik cara Aleksandra II, mający przypominać Polakom, że w XIX wieku ich panami są Rosjanie. Za figurą na murach klasztornych można dostrzec zadaszenie ołtarza, gdzie odprawiane są msze święte. Przypominam, obchodzimy klasztor, aby dotrzeć przed wejście główne. Z tego miejsca zabudowania kompleksu klasztornego są doskonale widoczne. Dlatego skupmy teraz na nich naszą uwagę. W środku, niczym igła kompasu, wznosi się wysoka wieża. Mierzy ponad 100 metrów i, co ciekawe, jest odchylona od pionu o blisko metr. Poniżej niej, w kierunku wschodnim, czyli tym, z którego przybyliśmy, ciągnie się długi budynek bazyliki pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Do korpusu bazyliki od naszej strony dobudowano niższe kaplice boczne, przykryte baniastymi hełmami. Po drugiej zaś stronie kościoła znajdują się zabudowania klasztorne. Wszystko otacza mur obronny postawiony z czerwonej cegły. A my wciąż podążamy w kierunku głównej bramy. Zatrzymamy się na placu przed nią. Większość oglądanych budowli pochodzi z XVII i XVIII wieku. Dlatego też reprezentują obowiązujący wówczas styl barokowy. Powiedziałem większość, ponieważ na Jasnej Górze nakładają się na siebie style z wielu epok, począwszy od średniowiecza aż po współczesność. Zastanawiają się pewnie państwo, gdzie zlokalizowano kaplicę cudownego obrazu. Jest ukryta, przylega do kościoła od drugiej, północnej strony. Dochodzimy do placu przed głównym wejściem do sanktuarium. Proszę się na chwilę zatrzymać przy stojącym tutaj pomniku. Jeśli chcą państwo teraz zwiedzić sanktuarium jasnogórskie, proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po zakończeniu zwiedzania. Jeśli zaś chcą państwo kontynuować wycieczkę, proponuję krótki postój przed bramą główną. Na teren sanktuarium prowadzą 4 bramy. Pierwsza, najefektowniejsza, to brama Lubomirskich. Nazwę wzięła oczywiście od możnego rodu, który ją ufundował w XVIII wieku. Na bramie widzimy m.in. kolorową mozaikę Matki Bożej, którą udekorowano dookoła elementami uzbrojenia. Nawiązano w ten sposób do często używanego wówczas terminu twierdzy maryjnej. Rozumiano to jak najbardziej dosłownie. Co ciekawe, uzbrojenie umieszczono także w otoczeniu wizerunku Maryi, który zdobi drugą bramę, zwaną Matki Bożej Zwycięskiej. Postawiono ją za ostatniego króla I Rzeczypospolitej, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kolejne 2 bramy to Matki Bożej Bolesnej oraz Wałowa, zwana też Jagiellońską. Jak Państwo widzą, nasi staropolscy przodkowie zadbali, aby dostęp do sanktuarium był dobrze zabezpieczony. Musimy jednak pamiętać, że w pierwszej połowie XVII wieku jasnogórskie sanktuarium zostało otoczone bardzo nowoczesnymi umocnieniami, które uczyniły z niej potężną twierdzę. Jak słuszną decyzję podjęto, usłyszą Państwo już niedługo. Przed opuszczeniem tego miejsca zwrócę jeszcze Państwa uwagę na ten pomnik obok nas. To oczywiście prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Nie jego jednego uhonorowano na Jasnej Górze tak okazałym monumentem. Z murów na Częstochowę patrzą również przeor Augustyn Kordecki i papież Jan Paweł II. Czas nam w dalszą drogę. Proszę stanąć plecami do bramy głównej, a następnie zwrócić się w prawo. Przed nami alejka prowadząca do skrzyżowania, przy którym znajduje się żółta kamienica. Na prawo od niej biegnie ulica Świętej Barbary, która zaprowadzi nas do kościółka pod tym samym wezwaniem. A więc ruszajmy. Idziemy w kierunku skrzyżowania i dalej pod żółtą narożną kamienicę. Swoją opowieść zakończyłem informacją o jasnogórskich pomnikach. Z tej okazji warto wspomnieć, że Częstochowa może się pochwalić najwyższym na świecie pomnikiem Jana Pawła II, ale nie stoi on na Jasnej Górze, lecz na Górze Złotej, w urządzonym tam parku miniatur sakralnych. Wykonana z metalu oraz z żywicy z włóknem szklanym rzeźba, ma 14 metrów wysokości i waży około 10 ton. Po prostu kolos. Jan Paweł II zawsze podkreślał, że z jasnogórskim sanktuarium łączy go szczególna więź. Przyszły papież przebywał tutaj jako mały chłopiec, jako świeżo wyświęcony ksiądz, biskup i kardynał. W 1979 roku przybył z pierwszą pielgrzymką papieską. Następnie klękał przed obrazem Czarnej Madonny jeszcze pięciokrotnie. W 1991 roku spotkał się w Częstochowie z ponad 1,5-milionowym zgromadzeniem młodych katolików przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. Przypominam, że zatrzymujemy się pod żółtą narożną kamienicą. W narożniku budynku powinna być już widoczna figurka. Stojąc twarzą do niej, na prawo mamy ulicę Świętej Barbary i przejście dla pieszych. Przejdźmy na drugą stronę, a przechodząc przez ulicę przekonajmy się, jak daleko znajduje się świątynia. Zapraszam na spacer do kościółka Świętej Barbary. Maszerujemy ulicą Świętej Barbary do kościółka pod jej wezwaniem. Ulicę tę wytyczono w tym samym czasie, co Aleje Najświętszej Maryi Panny, czyli w latach 20. XIX wieku. Zrobiono to z rozmachem, projektując szeroką jezdnię, promenady i dużo zieleni. Dlatego niektórzy nazywali ją małymi alejami. Pozwolą Państwo, że dokończę poruszaną wcześniej tematykę papieską. Jan Paweł II pamiętał o Jasnej Górze do ostatnich swoich chwil. Dzień przed śmiercią poświęcił złote korony, którymi ozdobiono Maryję i Dzieciątko z cudownego obrazu. W jedną z koron wtopiono złoty pierścień papieski. Wymowny znak pamięci. Nie dziwi zatem, że i o papieżu Polaku pamięta się tutaj serdecznie. I to nie tylko na Jasnej Górze. Na ulicy Jagiellońskiej, w nowoczesnym biurowcu, siedzibie dużej prywatnej firmy, znajduje się od niedawna Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Zgromadzono w nim największą na świecie kolekcję numizmatów, ponad 5,5 tysiąca, z wizerunkiem papieża Polaka. Samych monet jest około 1,5 tysiąca, a najstarsza pochodzi z 1932 roku. Jak to możliwe? Aby wyjaśnić tę zagadkę, muszą się Państwo pofatygować do muzeum osobiście. Warto. Z kolejnymi krokami oddalamy się od sanktuarium, ale ulica, którą idziemy, oraz świątynia, która jest teraz naszym celem, są silnie związane z dziejami Jasnej Góry i cudownego wizerunku Czarnej Madonny. Nie będę jednak uprzedzał wypadków i związki te ujawnię dopiero przy kościele Świętej Barbary. Kilka słów wypada w tym miejscu powiedzieć o samej świętej. Większość jej krótkiego życia przypadła na III wiek po Chrystusie. Pochodziła z bogatej, pogańskiej rodziny, mieszkającej na terenie dzisiejszej Turcji, ówcześnie będącej w granicach Cesarstwa Rzymskiego. Po potajemnym przyjęciu chrześcijaństwa zginęła śmiercią męczeńską podczas ostatnich prześladowań wyznawców Chrystusa. Jej kult prędko się rozprzestrzenił. Opieki świętej Barbary wzywano podczas burz i pożarów. Wyjątkową czcią cieszyła się u ludzi parających się pracami zagrażającymi życiu, między innymi u górników. Obrazek z wizerunkiem świętej Barbary lub jej figurkę z pewnością odnajdą Państwo wśród innych dewocjonaliów oferowanych w mijanych właśnie przez nas straganach. Ciągną się one aż do odchodzącej w lewo ulicy świętego Kazimierza, którą właśnie powinniśmy mijać. Od wielu stuleci Jasna Góra jest przyozdabiana dziełami sztuki, tworzonymi często przez wybitnych artystów, architektów, rzeźbiarzy, malarzy czy twórców rzemiosła artystycznego. Wielu z nich mieszkało w osadzie przy klasztorze i było członkami częstochowskich cechów. Wcześniej pojawili się u podnóża klasztoru producenci i handlarze dewocjonaliami, których odbiorcami byli i są coraz liczniej przybywający, aby pokłonić się Czarnej Madonnie, pielgrzymi. Pod Jasną Górą ukształtował się ośrodek skupiający dużą liczbę tzw. bogorobów, czyli, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, świątkarzy. Większość produkowanych przez nich figur Matki Bożej lub świętych, obrazków, różańców, krzyżyków czy medalików nie odznaczała się i nie odznacza wysokimi walorami artystycznymi. Można więc powiedzieć, że sztuka profesjonalna mieszała się tutaj z produkcją masową. W drugiej połowie XIX wieku dużym uznaniem cieszyły się obrazy Nepomucena Skubiszewskiego oraz jego ucznia Jana Nepomucena Grota. Ten pierwszy miał przy ulicy Świętej Barbary okazałą pracownię. Drugi uczył się rzemiosła malarskiego m.in. w warszawskiej szkole Wojciecha Gersona. Swoimi dziełami udekorowali wiele polskich świątyń. Na początku XX wieku ambitne plany miała rzeźbiarka Natalia Andriolli, która założyła pracownię rzeźby kościelnej i przemysłu artystycznego. Po 1945 roku zaś inne artystki zorganizowały fabrykę wyrobów ceramicznych Czyn. Być może jakieś z ich dzieł mają Państwo w domu. Dziś na częstochowskich straganach dominuje tak zwana chińszczyzna. Co ciekawe, wyroby masowe inspirują współczesnych artystów. Dużym uznaniem cieszą się prace Jacka Łyczby, który z upodobaniem zmienia popularne gipsowe figurki świętych w wyjątkowe dzieła sztuki. Prace tego częstochowskiego artysty są porównywane do twórczości Andiego Warhola. Po lewej stronie będziemy teraz mijać zabudowania Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Do tego nowoczesnego budynku seminarium przeprowadziło się w 1991 roku. Częstochowa, siedziba klasztoru jasnogórskiego, nazywanego duchową stolicą Polski, dopiero w 1925 roku doczekała się utworzenia samodzielnej diecezji częstochowskiej. Jej pierwszym biskupem został ksiądz Teodor Kubina, który urodził się na Górnym Śląsku w Świętochłowicach. A tuż przed powołaniem na biskupa był proboszczem kościoła mariackiego w Katowicach. Po upływie kilkudziesięciu lat, w 1992 roku, papież Jan Paweł II podniósł diecezję do rangi archidiecezji. Czy widzieli już Państwo główną świątynię arcybiskupią, czyli katedrę archidiecezjalną? Jeśli nie, to zachęcam gorąco do jej odwiedzin. Znajduje się co prawda po drugiej stronie miasta, ale łatwo do niej dotrzeć, spacerując szlakiem naszej drugiej audiowycieczki po Częstochowie. Neogotycka świątynia jest ogromna, a jej dwie wieże sięgają 80 metrów. Jednak czas jej budowy był również rekordowy. Pierwsze prace ziemne wykonano już w 1901 roku, zaś wieże poświęcono dopiero w 1997. W środku warto zwrócić uwagę m.in. na ołtarz główny, witraże i organy. Piękne i wartościowe przedmioty zgromadzono również w Częstochowskim Muzeum Archidiecezjalnym. Stąd mamy do niego całkiem niedaleko, instytucja mieści się bowiem w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Muzeum założono w 1998 roku, jest więc najmłodszą tego typu placówką w Polsce. Pasją kolekcjonerską wykazał się już pierwszy biskup częstochowski, wspominany Teodor Kubina. Oczywiście w zbiorach dominują eksponaty sztuki sakralnej, wśród których do najcenniejszych zalicza się piękną gotycką rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem z około 1430 roku oraz równoletnie jej figury świętych Macieja i Otylii. Powinniśmy już zbliżać się do skrzyżowania przy kościółku świętej Barbary. Proszę wcisnąć pauzę i przejść ostrożnie na przykościelny plac. Proponuję obejść świątynię tak, żeby mieć ją z lewej strony. Proszę uważnie przyglądać się architekturze kościoła, a ja opowiem Państwu interesującą historię tego miejsca. Dzieje te są nierozerwalnie związane z sanktuarium na Jasnej Górze i cudownym wizerunkiem Maryi. W XV wieku jasnogórska ikona cieszyła się już wielką sławą. Znaleźli się jednak niegodziwcy i to wśród polskiej szlachty, którzy w 1430 roku napadli na klasztor, kradnąc obraz. Na szczęście porzucili go niedaleko zabudowań klasztornych, tyle że mocno uszkodzony. To właśnie wtedy pojawiły się na obliczu Madonny charakterystyczne szramy. Zakonnicy po odnalezieniu ikony obmyli ją w bijącym nieopodal źródełku, oddali do renowacji w Krakowie, a w miejscu, gdzie leżała, postawili pamiątkowy krzyż. Jedna z legend dopowiada, że zdrój wytrysnął tam, gdzie zbóje porzucili cenny łup. Woda z tutejszego źródła cieszyła się coraz większą sławą, dlatego wkrótce wzniesiono nad nim drewnianą kaplicę. Obecną, murowaną, przed którą zapewne już stoimy, zbudowano w XVIII wieku. W ołtarzu głównym zobaczyć można kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, a w kopule freski obrazujące historię jego kradzieży i odnalezienia. Proszę wejść i obejrzeć wnętrze kaplicy. A jeśli chcą Państwo skosztować wody ze źródła, to informuję, że dostępne dla wszystkich ujęcie znajduje się za tą budowlą. Na ten czas proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po powrocie. Powróćmy teraz tą samą drogą przed kościół. Czas na opis samej budowli. Świątynię wzniesiono w pierwszej połowie XVII wieku, czyli niemal 400 lat temu. Inicjatorem budowy był prowincjał Paulinów, ojciec Andrzej Gołdonowski. W sąsiedztwie ufundował także klasztor, przy którym umieszczono nowicjat zakonny. W wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym budowli możemy odnaleźć wpływy wielu stylów architektonicznych. Od południa wznosi się charakterystyczna ceglana wieża, w górnej części cylindryczna, przykryta barokowym hełmem. Do niej przylega szeroka nawa, która kończy się półkolistym prezbiterium. W środku zachowały się liczne zabytki z XVII i XVIII wieku. Wróćmy teraz znaną już Państwu drogą do początku ulicy Świętej Barbary i na plac przed jasnogórskim sanktuarium. Po tragicznych zdarzeniach z pierwszej połowy XV wieku Klasztor jasnogórski zażywał wielu dziesięcioleci spokoju. Nic nie trwa jednak wiecznie. W połowie XVII stulecia pod Jasną Górą zjawiają się kolejni amatorzy cudzych dóbr. Jest rok 1655. Na południowym wybrzeżu Bałtyku lądują wojska szwedzkie i prawie bez przeszkód zalewają całą Polskę. Później miało to zyskać nazwę szwedzkiego potopu. Wrogie wojska podchodzą pod Jasną Górę. Ojciec Augustyn Kordecki jest wtedy zwierzchnikiem wszystkich zakonników, przeorem. Wysyła do szwedzkiego króla list z propozycją: poddam klasztor, ale wy go uszanujecie i nie ograbicie. Bez odpowiedzi. Przeor postanawia zatem bronić klasztoru. Na szczęście twierdza jasnogórska była na ukończeniu. Przewidującym okazał się król Zygmunt III Waza, którego w 1620 roku zaniepokoiły wieści zza zachodniej granicy, gdzie właśnie rozgorzała na dobre wojna trzydziestoletnia. Architekt królewski Andrea dell'Acqua zaprojektował twierdzę, w której środku znajdować się miało sanktuarium. Fortece wykonano na wzór najnowocześniejszych wówczas umocnień włoskich i holenderskich. Okazały się naprawdę solidne. To, co nastąpiło pod koniec 1655 roku, znają Państwo z pewnością z prozy Sienkiewicza i ze znakomitego filmu Potop, w którym niejaki Babinicz, czyli Andrzej Kmicic, walnie przyczynia się do odparcia Szwedów. A jak było naprawdę? Oblężenie rozpoczęło się w listopadzie, a zakończyło w grudniu. Wojska szwedzkie liczyły około 4000 żołnierzy i kilkadziesiąt dział. Załogę twierdzy stanowiło około 160 żołnierzy plus niespełna 100 zakonników i kilku szlachciców. Dysproporcja sił ogromna. Jednak obrońcy zwyciężyli i Szwedzi musieli odstąpić. Wielka w tym zasługa solidnej twierdzy i wielkiego charakteru ojca Augustyna. Pamiętają Państwo tę scenę z filmu, kiedy Kordecki prowadzi z monstrancją procesję po murach, a kule świszczą wokół? Do dziś w kościele można podziwiać tę monstrancję. Natomiast prochy przeora złożono w pobliżu cudownego obrazu. Świetnie zachowały się jasnogórskie bastiony. Przypomnę, że bastion to część twierdzy znajdująca się w jej narożniku i wysunięta poza obrys murów. Jego zadaniem było skuteczne rażenie nieprzyjaciela. Do naszych czasów najlepiej zachowany przetrwał bastion Świętego Rocha. Proszę sobie wyobrazić, że całkiem niedawno odkryto w nim mury z czasów potopu, które noszą ślady uderzeń szwedzkich kul armatnich. Dziś w murach bastionu urządzono bardzo interesującą ekspozycję militariów. Czegoż tam nie ma? Broń i inne wyposażenie zdobyte po Wiktorii Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego w 1683 roku, buławy hetmańskie, szable, mundury, dary królów polskich i legendarnych dowódców. Każdy wielbiciel historii powinien tam zaglądnąć. Teraz powróćmy do przeszłości. Potop szwedzki to nie jedyna wojna, która dotarła do tego świętego miejsca. Po upływie 50 lat Szwedzi ponownie odwiedzili Częstochowę w czasie tzw. III wojny północnej i w ciągu kilku lat próbowali trzykrotnie zagarnąć skarby Jasnej Góry. Bezskutecznie twierdza znowu wytrzymała. Do dramatycznych wydarzeń doszło w drugiej połowie XVIII wieku. Podczas tzw. Konfederacji Barskiej polskie wojska broniły się tutaj przed Rosjanami. Słynny generał Kazimierz Pułaski, bohater Polski i USA, bił wrogów. Do czasu. Wojska rosyjskie jako pierwsze obce wkroczyły na Jasną Górę po jej kapitulacji. Rosjanie też zdecydowali na początku XIX wieku o zniszczeniu częstochowskich obwarowań. Na tym zakończyła się historia twierdzy jasnogórskiej. Ale dzieje fortecy to tylko poboczny wątek w całej historii sanktuarium. Od XIV wieku, z roku na rok, ze stulecia na stulecie, rosło znaczenie duchowe i artystyczne tego miejsca. Aby uklęknąć przed obrazem Czarnej Madonny, na Jasną Górę pielgrzymowali polscy władcy. Czterokrotnie miał tutaj przybywać pierwszy polski król z dynastii Jagiellonów, Władysław Jagiełło. Później tradycje te pielęgnowali wszyscy jego następcy. Ze szczególnym upodobaniem odwiedzali klasztor Wazowie. Kronikarze zanotowali, że Zygmunt III Waza na widok kościoła 2 mile przed miejscem cudownym z karety wychodził, padał na kolana z wielkiem całego dworu zbudowaniem, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę i resztę drogi szedł pieszo. Jan III Sobieski modlił się na Jasnej Górze zarówno w drodze pod Wiedeń, jak i podczas triumfalnego powrotu. Mniej wystawnie i ostentacyjnie na Jasną Górę pielgrzymowały i pielgrzymują kolejne pokolenia zwykłych zjadaczy chleba. Warto pamiętać, że tradycja pieszych pielgrzymek do miejsc świętych zachowała się na taką skalę w Europie jedynie w Hiszpanii i w Polsce. Do Częstochowy prowadzi około 50 tras pielgrzymkowych, które tworzą gęstą sieć na mapie Polski. Najdłuższe, jak na przykład pielgrzymka szczecińsko-kamieńska czy warmińska, mają do pokonania, uwaga, ponad 600 kilometrów. Najstarszą tradycją może się pochwalić pielgrzymka kaliska. Wierni z Kalisza i okolic rozpoczęli piesze wędrówki do Częstochowy już w 1637 roku. Mają więc już ich na koncie blisko 400. Pielgrzymka ta wyróżnia się ponadto tym, że wraca także pieszo. Cóż za wytrwałość. A 1717 roku sięga historia najliczniejszej pielgrzymki warszawskiej. Oczywiście w XXI wieku do Częstochowy pielgrzymuje się również na inne sposoby. I tak dużą popularnością cieszą się pielgrzymki rowerowe, których jest już kilkanaście. Motocykliści mają tu swój zlot. Wędrują ponadto pielgrzymki konne, biegowe, a nawet na rolkach. Niezwykłe wrażenie robią tysiące rozśpiewanych pątników zdążających do celu Aleją Najświętszej Maryi Panny. To właśnie tam się spotykają u kresu pielgrzymowania. Oczywiście do miasta wkraczają z różnych stron. Część przemierza także ulicę Świętej Barbary, jak na przykład pielgrzymki ze Śląska. W tym miejscu warto wspomnieć, że ruch pątniczy w zamierzchłych czasach przyczynił się do rozwoju nie tylko samego klasztoru, ale również przyklasztornej osady. Istniała ona u podnóża góry od czasów średniowiecznych pod nazwą Częstochówki. Na początku XVIII wieku została nawet podniesiona do rangi miasta jako Nowa Częstochowa. W jej granicach znajdowała się m.in. ulica, którą idziemy. Powinniśmy już być na skrzyżowaniu. Jeszcze tylko kilka kroków dzieli nas od Jasnej Góry. Proszę teraz wcisnąć pauzę i wrócić na plac przed bramą prowadzącą do sanktuarium. Tam proszę wznowić nagranie. Zapewne dotarli już Państwo na plac przed bramą wejściową na teren klasztoru. Proszę teraz stanąć tyłem do niej. Na lewo mamy alejkę, którą przyszliśmy tutaj z punktu informacji turystycznej. Tuż obok jest następna alejka, wzdłuż której widać różne figury. Zaprowadzi nas ona do widocznego na wprost parku. A więc ruszajmy. Wiedzą już Państwo, że przez większość XVIII i początek XIX wieku istniała dość szczególna sytuacja. Obok siebie funkcjonowały dwie Częstochowy, stara i nowa. Ich połączenie było tylko kwestią czasu. Stało się to w 1826 roku. Władze podlegającego Rosji Królestwa Polskiego scaliły oba miasta w jeden organizm i podniosły go do rangi stolicy ówczesnego województwa. Już wtedy rozpoczęła się przebudowa Częstochowy. Wytyczono nowe ulice i place, utworzono parki. To właśnie wtedy powstały znane już Państwu parki podjasnogórskie. Zmierzamy teraz do jednego z nich, parku Staszica. Na prawo od nas ciągnie się, wtedy również zabudowana, ulica Siedmiu Kamienic. Co ciekawe, zabytkowych domów szynkowych stoi przy niej dziś nie 7, ale 11. Kilka z nich może się pochwalić pięknie dekorowanymi fasadami oraz słynnymi mieszkańcami. Tam, w kamienicy z numerem 17, urodziła się w 1935 roku Halina Myga. Nie słyszeli Państwo? Powszechnie znana jest pod nazwiskiem męża, Halina Poświatowska. Młodo zmarła poetka pozostawiła po sobie wiersze, które wciąż poruszają czytelników, a szczególnie czytelniczki. Na przełomie lat 1944 i 45, po Powstaniu Warszawskim, Częstochowa stała się siedzibą ostatniej komendy głównej Armii Krajowej. Na ulicy Siedmiu Kamienic miał konspiracyjny lokal generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, który tutaj wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Zbliżamy się do bramy prowadzącej na teren parku. Przejdźmy przez nią i idźmy alejką prosto. W 1909 roku na terenie parku zorganizowano prestiżową, wielką wystawę przemysłowo-rolniczą. Pozostało po niej dużo ciekawych pamiątek. Zaraz je zobaczymy. Oto obok nas biały budynek dawnego Muzeum Higieny Ludu. Tak, tak, wystawa nie tylko prezentowała osiągnięcia przemysłowców i rolników z terenu zaboru rosyjskiego. Jej celem była także promocja zdrowia publicznego. Obecnie w gmachu tym zobaczymy wystawy czasowe Muzeum Częstochowskiego. Za budynkiem widzimy żółtą kolejkę górniczą. Co wspólnego z górnictwem ma Częstochowa? Bardzo dużo. To właściwie polska stolica wydobycia rud żelaza. Za kolejką dostrzegą Państwo charakterystyczny budynek Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. Tak, ten w kształcie trochę jakby baśniowego domku. Przypominam, że idziemy dalej prosto alejką. Zachęcam do jego zwiedzania, oczywiście po zakończeniu naszej wycieczki. Zrekonstruowano tam m.in. podziemne wyrobisko z kompletnym wyposażeniem w maszyny górnicze i narzędzia. Pewnie Państwa zaskoczę informacją, że ostatnią kopalnię rud w pobliżu Częstochowy zamknięto dopiero w 1982 roku. Idźmy dalej prosto. Wystawa z roku 1909 okazała się wielkim sukcesem. Kilkadziesiąt pawilonów z zawartością wywarło olbrzymie wrażenie na kilkuset tysiącach zwiedzających. Dochodzimy do wieży, jednej z najodważniejszych realizacji wystawowych. Ta stalowo-betonowa konstrukcja z kopułą przypomina do złudzenia obserwatorium astronomiczne. I taką funkcję w swej historii także pełniła. Jednak wzniesiono ją na potrzeby wystawowe, aby godnie reprezentowała Towarzystwo Akcyjne Zawiercie. Wówczas była to największa firma włókiennicza na ziemiach polskich. Przypominam, idziemy dalej alejką główną, która pobiegnie lekko w lewo. W wolnej już Polsce budynek przekształcono właśnie w obserwatorium. Była to zasługa wyjątkowego kapłana, księdza Bonewantury Mettlera, podróżnika i naukowca. W kopule wieży zainstalował on teleskop własnej konstrukcji. Obecnie zamiast obserwatorium mamy tutaj multicentrum Zodiak, gdzie dzieci i młodzież, ucząc się, świetnie się bawią. Przypominam, idziemy cały czas główną alejką w kierunku kolejnej bramy. Dla Częstochowian spacer po parku stanowi wytchnienie od zgiełku miasta. Rośnie tutaj około 1300 drzew, a wiele z nich liczy sobie ponad 100 lat. W sezonie letnim szumią fontanny, kwitną krzewy i kwiaty. Niedługo po lewej stronie ukaże nam się kolejny pomnik. Nim upamiętniono Stanisława Staszica. Stanisław Staszic to ksiądz, który wywarł wielki wpływ na rozwój polskiej nauki i przemysłu. W pierwszej połowie XIX wieku położył podwaliny pod polskie górnictwo, hutnictwo, a nawet szkolnictwo zawodowe. Jego pomniki stoją w wielu miastach naszego kraju. Musimy bowiem pamiętać, że Częstochowa rozwinęła się w XIX wieku w prężny ośrodek przemysłowy. Wielkie znaczenie miało doprowadzenie do niej w 1846 roku linii kolejowej. W następnych dziesięcioleciach przedsiębiorcy, m.in. polscy, niemieccy i żydowscy, uruchomili pod Jasną Górą hutę żelaza, fabryki włókiennicze i galanteryjne oraz wiele innych. Na początku ubiegłego stulecia Częstochowa była czwartym pod względem wielkości ośrodkiem przemysłowym Królestwa Polskiego. Nie byle jakie osiągnięcie. Po upływie 100 lat w XXI wieku Częstochowa jest 240-tysięcznym miastem w granicach województwa śląskiego. Miastem skutecznie konkurującym z sąsiednimi ośrodkami przemysłowymi i kulturalnymi, pielęgnującym też tradycję duchowej stolicy Polski. Powinni Państwo znajdować się już przy bramie wyjściowej. Proszę Państwa, w tym miejscu kończymy nasz spacer po Częstochowie. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Aby do niego dotrzeć, należy udać się aleją prosto. Punkt informacji, przypominam, będzie znajdował się po prawej stronie. Życzę udanego pobytu w naszym mieście i zapraszam na drugą wycieczkę prowadzącą w odwrotnym kierunku. Zaprowadzi nas ona do najstarszych i największych zabytków sakralnych Częstochowy, a po drodze wskaże m.in. szkołę, o której śpiewa słynny zespół. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.